Godzina 9.26 i moment, na który Państwo na pewno czekaliście. Mianowicie w studiu Poranka Wnet jest pani doktor Ewa Kurek. Bardzo serdecznie witamy panią.
Witam państwa, witam panie redaktorze.
Dla tych z państwa, którzy nie kojarzą, chociaż takich słuchaczy nie ma, ale dla porządku i dziennikarskiego obowiązku przypomnę, że pani Ewa Kurek rozpoczęła działalność naukową, badając sprawy polsko-żydowskie, bardzo trudne, od tematu polskich dzieci przechowywanych przez zakonnice. Coś, co było całkowitym tabu, no bo jak to? Katolickie, zacofane, polskie, słowiańskie zakonnice przechowywały dzieci i poświęcały swoje życie dla nich? No przecież to było wbrew propagandzie ówczesnej.
A wtedy może jeszcze nie było takiej propagandy specjalnej. Z jednej strony, bo to jest początek lat, ja zaczęłam badania w 82 roku. To jeszcze nie była ta atmosfera na świecie i w Polsce jak dziś. To było takie odkrycie, że Żydzi nie wiedzieli oczywiście i Polacy też nie wiedzieli o całej tej akcji. Nawet no, nie wiedzieli biskupi, dlatego że każde zgromadzenie rządzi się swoimi prawami i siostry swojej działalności z czasów wojny nie konsultowały z biskupami.
A jeszcze żyły te siostry, które to robiły. Dzieci przechowane miały wtedy około 60, więc też mogły w sposób no, racjonalny rozmawiać o tym,
tak,
co się działo.
Tak, to był taki ostatni moment, kiedy udało mi się złapać umierający temat od strony zakonnic, no i temat złapać wśród dzieci żydowskich, które jeszcze miały nawet tam, one wtedy miały 45, 50, 60, czyli w pełni świadomi ludzie tego, co przeżyli.
Teraz mamy sytuację, kiedy każdy element w tej dyskusji polsko-żydowskiej, jaka jest wykorzystywany z całą mocą przeciwko Polsce, kiedy każde słowo, które można przekręcić, jest przekręcane, kiedy każde sformułowanie, które można wyrwać z kontekstu, jest wyrwane z kontekstu. No i ponieważ pani się tak długo zajmuje tą sprawą, tymi sprawami polsko-żydowskimi, jak to się stało, że doszliśmy do tego etapu?
No proszę państwa, to są dwie przyczyny. Po pierwsze, po wojnie nie mieliśmy głosu przez prawie pół wieku, tak? Bo byliśmy za żelazną kurtyną, a w tym czasie na Zachodzie, ja myślę, że to poszło od Żydów amerykańskich, budowana została bajka na temat zagłady, ja to nazywam bajką. Jest taką granicą bardzo wyraźną, jest rok 85, kiedy Elie Wiesel, Żyd amerykański noblista, ogłasza, że od tej pory już nie wolno historykom w ogóle badać czasów zagłady. Bo jeśli historycy zaczną to badać, to się historia skończy jako nauka, świat się zawali. I od tamtej pory jest lansowanie takich różnych tez po świecie. Żałosne tylko, że my Polacy przez te 30 lat wolnej niby Polski daliśmy sobie tę bajkę przeszczepić. Jak pójdzie pan do Muzeum Żydów Polskich, przecież tam jest serwowana i turystom, którzy przyjeżdżają, i Polakom, i naszym dzieciom bajka żydowska. Tam jest tyle kłamstw. Ja proszę państwa, z rabinem Szudrykiem walczę jedwabne, ale zgadzam się w jednym. Jak poszłam do Muzeum Żydów Polskich, to wyszłam i powiedziałam, jak potem mi doniosły wywiórki, dokładnie te same słowa, które powiedział rabin Szudryk. Muzeum Żydów Polskich to jest muzeum bez polskich Żydów. I tyle. To tak jakby zrobić Muzeum Narodu Polskiego i nie powiedzieć, że Polacy byli katolikami. Ale tym zarządza minister kultury. To miejmy do siebie pretensje, że nie pokazujemy światu swojej historii, że nie wydajemy, żydowskich źródeł.
Nie do siebie nawzajem, a do ministra kultury.
Do siebie to znaczy my Polacy, że pozwalamy władzom naszym, zamiast przedstawiać rzeczywiście badania historyczne i żydowskie źródła światu, to po prostu przedstawiamy tę...
Ustalmy najpierw na początku tej rozmowy stan faktyczny. Jaki sposób i Żydzi w Izraelu, bo to się okazuje być również dziwne, i Żydzi w Stanach Zjednoczonych, Australii, nie wiem, gdzie tam jeszcze te znaczące środowiska żydowskie żyją i mieszkają, widzą Polskę. Z czym im się Polska kojarzy? Dziś, teraz.
No proszę, takim chłopcem do bicia, że cóż, już w skrócie, bo mamy tutaj kilka minut, ja nie znam.
Jeszcze możemy rozmawiać.
No więc mogę państwu powiedzieć
wykład
jedno.
Wykład musi być skrócony.
Że na pewno, od strony żydowskiej to jest cała kampania, która trwa kilkadziesiąt lat, ukrycia roli Żydów w czasie zagłady w Polsce. Ja proszę państwa, jako historyk bardzo dawno temu uświadomiłam sobie, że my Polacy, mimo że Żydzi żyli tutaj tysiąc lat na tej ziemi, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy. To było środowisko zamknięte językowo, kulturowo. I tak samo w czasie wojny Polacy nie wiedzieli, co się dzieje specjalnie za murami. Znaczy wiedzieli, że w sensie handlowania i tak dalej, na tym się kończyło. I dlatego swoje badania stosunków polsko-żydowskich oparłam na źródłach żydowskich. I teraz chciałabym, żebyście państwo sami ocenili. Źródła żydowskie mówią, bo premier wspomniał, że byli kolaboranci żydowscy, stąd taki szum. Natomiast źródło żydowskie, jedno ze źródeł, a takich źródeł jest tysiące, przyniosłam państwu, jeśli pan redaktor pozwoli, to króciutki fragmencik odczytam.
Dane
źródła.
Dane źródłowe zawsze są mile widziane.
Emanuel Ringelblum, proszę państwa, to jest kronikarz getta warszawskiego, zginął zamordowany przez Niemców, zanotował. Kiedy akcja przesiedleńcza wybuchła w Warszawie w lipcu 1942 roku i żydowska policja przejęła kierownictwo tą akcją, Szachno Efraim Sagan nie posiadał się z oburzenia. Jeden z jego kolegów Żydów uważał, że gmina żydowska powinna było, mimo gruźb niemieckich, odmówić jej wykonania. Lepiej by było, gdyby Niemcy sami to zrobili. Sagan przyszedł do Judenratu. Judenrat to taki żydowski zarząd, samorząd w Warszawie i w innych miastach. Sagan przyszedł do Judenratu i złożył protest przeciwko haniebnemu postępowaniu właśnie Żydów z Judenratu. Przeciwko temu, że Judenrat, czyli Żydzi, władze żydowskie, wzięły na siebie rolę kata i pomagiera morderców z SS, proszę państwa. To nie mówi Ewa Kurek, tylko to mówi Ringelblum. Kronika Ringelbluma, proszę państwa, została wydana jedyny raz w roku 82 w nakładzie może 2000, może 3 egzemplarzy. Powinna być, jest przetłumaczona, nie wiem gdzie, powinna być przetłumaczona na angielski, na pewno na hebrajski, bo Żydzi współcześni nie czytają jidysz, nie czytają polskiego, na hebrajski, na francuski, na niemiecki i na inne języki. I ja to nazywam głos zamordowanych Żydów. My Polacy nie musimy nic mówić. Głos zamordowanych Żydów świadczy o skali kolaboracji Żydów z Niemcami. I tyle. Ja nie wiem, że premier Netanyahu ma odwagę przeczyć temu. Książka zapomniana oczywiście.
To jest postulat. Prosimy uprzejmie, jeżeli ktoś nas słucha, ma władzę, kontakty, zna kogoś, kto może sfinansować taką akcję. Archiwum Ringelbluma powinno być wydane we wszystkich możliwych językach świata i powinno znaleźć się we wszystkich księgarniach na pozycji półki z Holokaust. Znaczy informacja. Tak. Ta cała księgarnia holokaustowa, te wszystkie bajki, które są opowiadane, tak, powinny mieć jedną przeciwwagę: fakty. Dane,
głos
informacje.
Zamordowanych Żydów, ja to mówię od lat.
Wydajmy to w wersji elektronicznej, opublikujmy z otwartym dostępem, jako można to zrobić bardzo tanio, e-booki, i tylko wtedy inwestujemy w akcję informacyjną i rozchodzi się.
Jeszcze tak, kronika Ringelbluma, druga pozycja, to mówię też od lat, kronika Gettauckiego, proszę państwa, ze wstępem świetnym Żyda, profesora żydowskiego, historyka Lucjana Dobroszyckiego, którego znałam osobiście w latach, w 87 wypuścili mnie na stypendium. Z Dobroszyckim o tym mówiliśmy, że powinno być to w większym nakładzie. Wyszła w 65 roku, jeden raz nakład 1200 egzemplarzy.
Druga pozycja do tej samej. Jak już wydamy kronikę Ringelbluma i ktoś by chciał założyć, zrobić interes, to jest, proszę bardzo, druga pozycja, niezwykle popularna na całym świecie. Na pewno będzie odniesie wstrząsające wrażenie.
To znaczy, ona jest przez Żydów ukrywana, panie redaktorze, bo tam po prostu na przykład są opisane sceny, jak policja żydowska, po prostu rola Niemców i policji żydowskiej, ale pierwsza pozycja, o której mówię też od lat, to jest najmniejsza, najmniejszym kosztem, najszybciej można to zrobić. To jest Isaac Katzenelson, poeta żydowski, zamordowany w Auschwitz. Jego cała rodzina też zginęła. Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. To jest wstrząsające. To jest poemat, jeden z tych wierszy o bólu mój, gdzie mówi wprost, rękami Żydów zadano śmierć Żydom. I to są źródła żydowskie. I my Polacy w ogóle nie musimy się odzywać.
A czy ma pani wrażenie, że w tym dzisiejszym dyskursie o Żydach my używamy sformułowania Żydzi tak naprawdę sięgając do ideologów III Rzeszy? No bo jeżeli ktoś, kogo rodzice byli katolikami, on sam się by uważał za patriotycznego Polaka katolika, dla Niemców dalej był Żydem. Jeżeli ktoś był wyznania mojżeszowego, ale mówił, że mieszkam w Polsce, jestem Polakiem, dla Niemców dalej trafiał do getta i do obozu i był palony jako Żyd. Że ta kategoria Żydówki powinna być zniszczona, że mężczyźni, kobiety...
Nie. To zależy przecież od człowieka. Jeśli ktoś mówi, jestem Żydem, to dlaczego mam uważać, że on nie jest Żydem?
Nie, ale ja mówię o tym, kto jest Żydem i kto w związku ze swoją żydowskością jest skazany na śmierć, w latach 39-45 decydowali Niemcy, którzy widzieli świat przez pryzmat swojej obłąkanej ideologii darwinowskiej.
No tak, oczywiście to były rasistowskie teorie Niemców, ale też taką nawet tutaj niedaleko, dwa kroki stąd jesteśmy w Radiu Wnet. Zastanawiałam się, jak zająłem się jako historyk właśnie tymi szerszymi, wyszłam poza klasztory, z tymi stosunkami polsko-żydowskimi, ale ten temat też wyszedł przy klasztorach. Dlaczego do końca istnienia getta tu na Placu Grzybowskim działała parafia katolicka? Dlaczego? I odpowiedź znowu znajdziemy tylko w źródłach żydowskich, w dziennikach Czerniakowa. Czerniakow to był szef Judenrato warszawskiego. I Czerniakow pod datami, no dziennych dat już państwu nie powiem, ale można zajrzeć. Grudzień 39, Niemcy zwracają się do Czerniakowa, żeby udostępnił takie informacje i żeby udostępnił listę Mehesów, panie redaktorze.
Meches, co to jest?
Meches to są po żydowsku, Żydzi nazywali tak Żydów, którzy wychrzcili się, przyjęli chrzest, no, przede wszystkim w kościele katolickim, ale też luterańskim czy innym i po prostu żyli już, byli Polakami wyznania chrześcijańskiego, jakiegokolwiek, tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, że gmina żydowska prowadziła ewidencję wychrztów i wszystkie te papiery przekazuje gestapo. Efekt jest taki, że za tydzień, dwa po prostu do
mieszkania ludzi, którzy się niczego
lekarzy,
nie spodziewali.
Nauczycieli, szewców, których dziadek przyjął chrzest. Oni nawet nie zawsze mieli świadomość, że to jest. Przychodziło gestapo i mówiło, miałeś tu dziadka Żyda, won do getta. I tu, w tym rejonie, Niemcy ściągnęli wszystkich chrześcijan, których przodkowie byli Żydami. I dlatego parafia Wszystkich Świętych bodajże tutaj na Placu Grzybowskim do końca istniała. Ci ludzie mogli być uratowani. Ale to nie tylko Warszawa. To samo zrobili Żydzi w Austrii, w Wiedniu. Wydali Niemcom wszystkich Żydów. Ludzi, o których Niemcy nie wiedzieli, że oni podpadają pod ustawy neruberskie. To gmina żydowska zdradziła im te dane. O czym my mówimy? To też są źródła żydowskie. To jest podstawowe źródło. Adam Czerniakow, Żydzi nie kwestionują wiarygodności tego źródła. Więc
kiedy Adam Czerniakow dowiedział się, znaczy zorientował się, czemu służy ta autonomia żydowska, to tworzenie żydowskich mini państwewek?
No, trudno, nigdy nie odpowiemy sobie na to pytanie. Myślę, że takim momentem, trzeba na chwałę Czerniakowa, zawsze to mówię, powiedzieć, że jak 22 lipca 1942 roku Niemcy przyszli do niego, żeby podpisał zgodę na wysiedlenie Żydów, czyli wysłanie ich do Treblinki na śmierć, nie mówmy wysiedlenie, czyli zgodę na wymordowanie Żydów warszawskiego getta, Czerniakow odmówił, popełnił samobójstwo.
Ale i zachował państwa... się jak Polak, jak każdy uczciwy człowiek powinien się zachować.
Tak. Ale trzeba powiedzieć, że Czerniakow jest jedynym szefem Judenratów, czyli samorządów żydowskich w Polsce, który tego nie podpisał. Wszyscy inni podpisali. Czerniakow popełnił samobójstwo, ale za niego podpisali inni. I przez następne miesiące wmawiali Żydom, żeby nie doszło do buntu. Wmawiali Żydom, że to nie jest na śmierć.
A wiedzieli?
To jest... Ale oczywiście doskonale wiedzieli, dokąd idą transporty. Judenrat wiedział doskonale. Proszę państwa, następna rzecz, która mnie jeszcze przed laty poraziła, to też z żydowskich źródeł wyczytałam, że na przykład pojęcie motłoch musi zginąć narodziło się w warszawskim getcie, w elicie getta warszawskiego, bo w getcie warszawskim było tak, że Judenrat mówił po polsku, to byli spolonizowani Żydzi. I to się brało jeszcze z tradycji XIX-wiecznej, spolonizowani Żydzi. Nawet jak joint z Ameryki przyjechał, to był zaskoczony, że w gminie żydowskiej w Warszawie nikt nie mówi po żydowsku. Mało tego, nie wiedzą, ile liczy alfabet żydowski czy hebrajski. No i było to powiedzenie ukute w warszawskim getcie przez elitę, że motłoch, czyli hasydzi. I tyle. Także no można by na ten temat naprawdę wiele mówić, ale ja osobiście bardzo się cieszę, że premier Morawiecki poruszył ten temat oczywisty w świetle źródeł żydowskich i może skończyła się epoka kłamstw na ten temat.
A dlaczego polscy przedstawiciele nie mówili prawdy? Przyjmują tą wersję lansowaną, wymyślaną w Stanach Zjednoczonych?
Panie redaktorze, no ja nie mam pojęcia. Zupełnie mnie to przez lata porażało, dlatego że w książce Żydzi Polacy już po prostu ludzie, czyli to napisane w 10 roku, 8 lat temu, ostatni rozdział tej książki zatytułowałam Strach ma wielkie oczy. I tam pokazywałam strach środowisk naukowych, historyków, strach dziennikarzy, wszechogarniający strach po prostu przed ruszaniem tematu żydowskiego i powiedzeniem, że było tak i tak. Choć na przykład film, który leży na Pułkownik, na indeksie 20 lat już jest, o dzieciach żydowskich właśnie ratowanych w klasztorach. Była jedna emisja w 1998 roku. Zadzwonił do mnie wtedy szef tutaj Żydów polskich, pan Halberstadt. Pogratulował, roześmiał się, powiedział, no, znalazła pani na nas sposób. Bo film trwa 53 minuty, 3 minuty mówią zakonnice, a 50 minut mówią uratowane żydowskie dzieci. Bo ja uważam, że świadectwo Żydów jest najważniejsze. I mamy takie atuty, mamy takie świadectwo, ale to jest pułkownik. Nie wolno tego przez 20 lat pokazywać. Wolno wygadywać głupoty. I tyle.
Bardzo to ciekawe. To teraz pojawiły się dwa pomysły w Polsce. Pierwsza ogłosił minister kultury, mówiący o tym, żeby tutaj ten szpital żydowski, który jest na ulicy Śliskiej, przerobić, zrobić tam muzeum getta warszawskiego. Takiego muzeum nie ma do tej pory.
Ale przecież mamy Muzeum Żydów Polskich.
Mamy Muzeum
Proszę,
Żydów Polskich,
pójdźcie państwo do Muzeum Żydów Polskich i zobaczcie, tam powinna być działka poświęcona gettu, tam powinna być działka ratowaniu Żydów. Kto jeździ do Markowej? Nikt. Natomiast tu przyjeżdżają tysiące, nie ma słowa. Nie ma słowa o Judenratach, nie ma słowa... Judenratom poświęcona jest jedna tablica. Nie ma słowa o policji żydowskiej. I to wszystko, te kłamstwa, które się sączą z Muzeum Żydów Polskich, są sączone za nasze podatki. A minister chce nam jeszcze zaserwować następne muzeum, a może minister jednak zrobi muzeum poświęcone martyrologii Polaków na Wołyniu, tym 200 tysiącom Polaków na to nie ma pieniędzy. Tylko dla Żydów. 100 milionów na odbudowę cmentarzy żydowskich.
A to nie jest polskie dziedzictwo kulturowe? Nie
powinniśmy to jest polsko zadbać? Dziedzictwo kulturowe, proszę państwa, tylko nie przesadzajmy. Nasze w Izraelu są groby naszych żołnierzy Andersa. I o te groby dbamy my, Polacy, a nie Żydzi. Nie może być tak, że my wszystko finansujemy. Wszystkie zachcianki Żydów. A Ministerstwo Kultury i pan minister Gliński osobiście mam zdanie, niech on nasze podatkowe pieniądze jednak rozdaje swojej żonie na fundację, rozdaje żonie czy córce Komorowskiego na fundację i jeszcze udowadnia, że organizacje pozarządowe, które wywodzą się ze średniowiecza, są od tego, żeby rząd im dawał pieniądze. Nie mówmy, przepraszam, o ministrze Glińskim, bo na dźwięk tego słowa w aspekcie badań historycznych...
To już próbujmy pozytywnie powiedzieć. Czyli mamy, gdybyśmy chcieli wziąć udział i pozytywnie zmieniać obraz Polski w oczach świata, musimy zgodnie z pani jakby sugestią korzystać i upowszechniać źródła żydowskie.
Ale oczywiście to jest to, od lat mówię, głos zamordowanych Żydów jest najważniejszy, proszę państwa, bo był cały szereg mądrych, przyzwoitych, uczciwych Żydów, którzy zginęli, ale przed śmiercią zostawili nam po prostu przekaz, jak było, co było. Jest książka profesor żydowskiej Hannah Arendt, która była, słuchała procesu Eichmanna w Jerozolimie, tak nosi tytuł książki, i słuchała po prostu wypowiedzi, śledztwo całe dotyczące polskich Żydów. I ona widziała tę skalę kolaboracji. I teraz po kilkudziesięciu latach zmarła w 75 roku. Teraz minęło 40 lat i po prostu wszystko to poszło w zapomnienie, a ofiarami są teraz Żydzi i Niemcy, a Polacy są sprawcami. No doszliśmy do absurdu, ale my sami na to pracowaliśmy. Bardziej dbamy o cudzy interes niż o interes Polski. Nauczmy
Mamy
się.
Mamy też negatywny stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych. Tak? Biały chrześcijanin, niewykształcony, jedzący kiełbasę. Tak mniej więcej jak widzą pracownika czy robotnika rolnego z południa Stanów Zjednoczonych, to tak widzą Polaków.
Nie przesadzajmy, proszę państwa, w Ameryce byłam kilkadziesiąt razy, bywam od 75 roku, zawsze ze sztandarem, że jestem Polką. Nigdy nie odczułam takiego stereotypu. Może to funkcjonowało do roku, do czasu wyboru Ojca Świętego, ale od końca lat 90., od 80. lat w Amerykanie na dźwięk jestem Polką, to po prostu było, czy obojętne jakiego wyznania, czy Żyd, czy Chińczyk, czy ktokolwiek, to wiedział, że Polska kojarzy się z Janem, ze świętym Janem Pawłem II. Nie ma już takiego, nigdy nie odczułem czegoś
Amerykanie
takiego.
A czy Amerykanie czytają na temat Polski teraz na łamach chociażby internetowych pism, nie wiem, Haaretz, Jerusalem Post i tak dalej. Pani śledzi tą dyskusję
nie,
w mediach?
Nie, śledzę życiami braknie. Rzeczywiście jest ogromne zakłamane historie, ale to już mówiłam chyba na tej... To jest znowu brak dbałości Polaków o nasze dobre imię. Ja czasem się zastanawiam, myślę, że to nie jest nowość, bo jako historyk zawsze patrzę w tym długim trwaniu. My przez te 1000 lat istnienia państwa polskiego zawsze mieliśmy trochę taką, byliśmy zbyt miłosierni i nie dbali o dobre imię, bo mówiliśmy, no przecież u nas w Polsce my wiemy jak było, a co inni mówią, to mamy to w nosie. Trochę tak w nas zostało, no i trochę tej programowej polityki, między innymi Ministerstwa Kultury, które pozwoliło za nasze podatki zrobić film Pokłosie, które ma cały szereg innych błędów i coraz to nowe muzeum będzie nam dobrze. Ja nie jestem przeciwna muzeum na przykład Hasydów, Dlatego, że to
wyjęła mi pani z ust pytanie.
Bo to muzeum, ale ona nie widzę sensu powstawania innego muzeum, dlatego, że mamy Muzeum Żydów Polskich. Dlaczego ja powiedziałam, że jak wyszłam z Muzeum Żydów Polskich, że to jest muzeum bez Żydów? Bo jak pójdziecie państwo do tego muzeum, to na przykład XIX wiek, to są przedstawieni Żydzi, Żydówki w...
Asymilatorzy tak zwani.
W kapeluszach, Żydzi z laseczką i z melonikiem. Takich Żydów, proszę państwa, jak pisze żydowski historyk znowu Meyer Bałaban, to było kilka procent. 85% co najmniej polskich Żydów to byli Hasydzi, którzy nie nosili meloników, nie nosili laseczek, byli po prostu religijnymi Żydami. Sektą, można powiedzieć, taką żydowską, na religii żydowskiej, ale to byli ludzie sensu stricto religijni. Żydówki goliły głowy, nosiły chustki, Żydzi nosili białe skarpetki, kapelusze z lisem, można ich zobaczyć jeszcze w Izraelu.
Kobiety musiały prowadzić sklepy, pralnie i tak dalej, a mężczyźni całymi dniami siedzieli i czytali Torę.
I czytali Torę.
Stąd nerwowość tych pań doskonale zrozumiała.
Także to było oczywiście w sensie społecznym, to pan redaktor ma rację. Takich Żydów nie ma. Dlatego znowu wracamy do tego powiedzenia ukutego przez elitę w Warszawie. Motłoch musi zginąć.
I tym motłochem byli właśnie?
To byli Hasydzi. I to jest szerszy temat, dlatego że po wojnie Żydzi komuniści, którzy objęli w Polsce władzę, też nie mówili nic o Żydach, o zagładzie, bo to zginął motłoch, bo to Hasydzi. Pierwsi szli do gazu Hasydzi. Całymi. Oni byli bezbronni i o nich musimy pamiętać, bo to byli nasi. To byli ludzie, którzy z nami żyli 1000 lat. Jest nieporuszona kwestia na przykład na wschodzie Polski, ale w całej Polsce też Żydów Litwaków, których car nam przeszczepił na przełomie XIX-XX wieku. Szacuje się, że to było od 600 nawet do miliona Żydów, którzy mówili innym językiem. Zaskoczę państwa, ja o Litwakach i o tym, że to było ciało obce, dowiedziałam się od Żydów. Krakowscy Żydzi powiedzieli, w Krakowie pojawili się Litwacy lata temu. Jacy Litwacy? To Litwini? No co pani? Litwacy to byli Żydzi ruscy, którzy nie znali polskiego języka, naszej kultury i którzy próbowali tu nami rządzić. I wami Polakami, i nami polskimi Żydami. To jest też niezbadany zupełnie temat.
No ciekawe dlaczego.
I to się dzieje na przełomie XIX wieku, XX wieku, kiedy szczególnie do miasteczek wschodnich napływają Litwacy, ale też rozlewają się po całej Polsce ludziom mentalności rosyjskiej, dla których Rosja, car, Związek Radziecki, później wszystko co rosyjskie jest najważniejsze.
Lepsze, bardziej eleganckie
tak.
I wytworzone, to rzeczywiście to jest zupełnie inny
temat do zbadania przez historyków. Ja tu nie jestem ekspertem też, bo tak jak mówię, mam tylko sygnały przez lata od Żydów, że to trzeba zbadać i tu znaleźć odpowiedź na wiele pytań. Również trochę
odciążyć... skład SB i kto wszedł do władz komunistycznych. Prawda?
Tak, i trochę też może odciążyć naszych Żydów, którym ja sama przypisuję tę budowę bram triumfalnych w 1939 roku, jak szli Sowieci. Okazuje się, że na wschodnich ziemiach, oczywiście nasi Żydzi te pewnie też do tego weszli, ale tam siedziało te kilkaset tysięcy Litwaków, czyli rosyjskich Żydów, dla których wracał ich car, ich władza. Więc, ale powtarzam, to trzeba jeszcze zbadać i mamy cały szereg kwestii do zbadania.
Mamy cały szereg kwestii. Prawda w dzisiejszym świecie. Z jednej strony ogromny nacisk propagandowy, powtarzane tezy, no typu właśnie po wystąpieniu pana premiera przecież w sobotę awantura przez portale się przewinęła. Z drugiej strony prawda historyczna dostępna dla każdego, kto ma choćby telefon komórkowy z dostępem do internetu. Wystarczy wpisać hasło kluczowe
oczywiście.
I dowiedzieć się jak naprawdę było. Bez potrzeby opierania się o jakieś opowieści, o babciach, które były prababciami,
tak.
O ciotkach, których w ogóle nigdy nie było. I te czytania wszystkich bajek. Mamy w dzisiejszym
źródła
czasie...
Źródła żydowskie, przyjmijmy my Polacy hasło prawdy historycznej, głos zamordowanych Żydów. Tyle. I to jest też ważne, już na koniec powiem, że ci Żydzi, którzy przeżyli, potem byli poddawani też manipulacjami. Jak Edelman pisze, nawet Zuckerman, jak powiedział prawdę, nie dostał pieniędzy od amerykańskich Żydów, to potem tę historię przetworzył. Natomiast ci Żydzi, jak Katzenelson, jak Gringelblum, jak Czerniakow, oni opisali prawdę, no i niestety zginęli. I już nikt nie był w stanie tego poprawić, zrobić jakiejś manipulacji. To jest głos prawdziwych tego, co się stało.
Czyli pytamy się naszych rządzących o dwie książki i jeden film. Po pierwsze, Archiwum Ringelbluma.
Tak, Archiwum Ringelbluma, Kronika getta łódzkiego i tomik poezji Najmniejsze objętościowe, najszybszy do realizacji, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. Te trzy rzeczy powinny być na wszystkie języki europejskie przetłumaczone, podane Polakom do wierzenia, bo my też musimy znać swoją historię, a ten głos zamordowanych Żydów jest najważniejszy po prostu. On opisuje tak.
Przypomina pani doktor Ewa Kurek. Bardzo serdecznie pani dziękujemy.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za wysłuchanie.
Przyjemność naszej. Po naszej stronie, jak zwykle. Audycję przygotował Łukasz Jankowski, realizował Karol Smyk, a my, proszę państwa, już za moment oddajemy głos Romanowi Zalewskiemu, który dzisiaj będzie... Zawadzkiemu, który będzie
dzień dobry,
dzisiaj.
Panie redaktorze, ale składam to na karb pańskiego zmęczenia. Ale dzień dobry.
Wyczerpująca dzisiaj była audycja, ale jak zwykle wielka przyjemność ją prowadzić.
Kiedyś pani doktor Kurek miała wykład u nas w tak zwanej Akademii Wnet. Tak kiedyś było. I nawet jest taki pomysł, muszę powiedzieć, żeby panią jeszcze raz zaprosić, ale to już nasza pani, która tam kieruje ruchem, pewnie się do pani zgłosi, może teraz, czy troszkę później, bo pamiętają słuchacze pani wykład.
Z wielką przyjemnością, bo muszę powiedzieć, że spośród mediów, powtarzam to, przez te wszystkie lata, spośród mediów, tematów żydowskich nie bało się tylko Radio Wnet i Gazeta Warszawska. To z Radiem Wnet, jak Żydzi przynieśli mi tę ekspertyzę, która mówi, że ekshumacja powinna być według prawa i religii żydowskiej, należy przeprowadzić ekshumację, to zareagowało tylko Radio Wnet i pani
Magda Uchaniuk-Gadowska, którą teraz serdecznie pozdrawiamy
ja
przy okazji, ale
Magda.
Musimy już kończyć. Pamiętamy o tym, audycja jest na stronach Poranka Wnet, a państwo na pewno już niebawem po raz kolejny panią Ewę Kurek na naszej antenie usłyszą.